Echo niesie, radio w lesie.
Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj ze mną jest pan Dariusz Dyl z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecinka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią, witam państwa.
Ostatnio w mediach jest głośno o tym, że zapotrzebowanie na opał z lasu, na takie drewno, które pozyskujemy samodzielnie, zwiększyła się i to nawet tak dość znacznie, to prawda?
Tak, wynika to z prostego faktu. Polacy są zaradnym narodem i potrafią liczyć. Mamy niekwestionowany wzrost innych surowców opałowych, takich jak węgiel, czy pelet, czy ogrzewanie, czy ogrzewanie gazowe. Natomiast cena drewna nie zmienia się tak w stosunku do innych materiałów. Stąd umiejąc liczyć, ci oczywiście, którzy mają możliwość, bo to są odpowiednie piece, tym bardziej, że nie każdy ma kominek w domu i w tych czasach kryzysowych okazuje się, że właśnie te fakty wychodzą na jaw. I ludzie dzisiaj, umiejąc liczyć, zwracają się do producenta najlepiej, bo wtedy to drewno jest najtańsze. W procesie, każdym procesie sprzedaży jakiegokolwiek produktu, nazwijmy tak to, że drewno jest produktem, każdy kolejny pośrednik, żeby utrzymać się i móc prowadzić działalność gospodarczą, dokłada własną marżę. Wobec tego drewno, tak już mówiąc prosto, kupione u handlarza albo drewno kupione w jakimś składzie opałowym jest, czy w tartaku, czy w jakimś składzie budowlanym, cena jest wyższa niż cena u producenta, czyli u leśników.
I Polacy to zaczynają wykorzystywać. Pojawiło się w mediach również takie dość niefortunne określenie chrust, ale przecież tak naprawdę ten samowyrób, bo o tym mówimy, że ktoś może przyjść i z leśniczym ustalić, jakie drewno może zabrać do domu, to nie są patyki, które po prostu tworzą runo leśne, tylko to jest naprawdę drewno.
Dokładnie tak. Nie ma czegoś takiego jak chrust w cenniku detalicznym, mówię tak troszkę fachowo, przepraszam, ale nie ma takiego sortymentu, czyli nie da się kupić chrustu. No, jakbym miał coś nazwać chrustem, to są takie patyki po prostu. To się nie pali, to nie ma żadnej kaloryczności. Jakby ktoś się uparł, nazbierałby taki gałązek, no to można mu to nawet i sprzedać, ale to nie ma żadnego sensu w znaczeniu opałowym. Ludzie wyrabiają tak zwaną drobnicę, bo drewno jest podzielone na małowymiarowe, średniowymiarowe i wielkowymiarowe. Czyli mówiąc tak prosto, jest to gałęziówka, czyli grube gałęzie, do tego jest opał, bądź drewno przeznaczone na papier i na koniec drewno wielkowymiarowe, czyli takie tak zwane tarcica, to co jest na deski, na więźbę dachową i tak dalej. I każdą pozycję, którą uchramiamy do wyrębu, na początku z tej pozycji wyjeżdża to, co najcenniejsze, ponieważ 70% drewna zakontraktowanego, które dostarczają lasom państwowym, naszemu rodzimemu przemysłowi, to jest drewno wielkogabarytowe. Potem dochodzą papiernie najróżniejsze i drukarnie, czyli to drewno, które potem wykorzystujemy w postaci papieru. Drewno ma w ogóle 30 tysięcy zastosowań, ale tak. A potem z tego, co zostało, dopiero sprzedajemy opał. Wobec tego chrustu nikt nie sprzedaje i ludzie, którzy wyrabiają drewno z roku na rok, robią to od wielu lat, wiedzą to i pukają się w czoło. Oczywiście te mamy są wesołe i całkiem śmieszne o zbieraniu chrustu. Ja też jestem pogodnym człowiekiem i odbieram to na takiej zasadzie, ale ten fakt gdzieś sobie żyje w mediach, natomiast w praktyce zupełnie jest to coś, co nie istnieje. Od taka bajka.
Pan powiedział o tym, że te wszystkie pnie, te najgrubsze konary idą do takich podmiotów, które potrzebują drzewa w całości, żeby drewna w całości, drzewo to już nie jest, bo już jest ścięte, ale my zabieramy do kominków te mniejsze części, natomiast nie bardzo drobne.
To, co nazywamy opałem, po prostu jest to drewno, które nie spełnia norm drewna cennego, czyli takiego wysokogabarytowego. Warunkiem jest tak długość, musi być to odpowiedniej długości drewno, brak wad, czyli na przykład zgnilizny, bądź krzywizn najróżniejszych, ponieważ jeżeli ktoś produkuje deski, to one muszą być długie i proste. Dlatego opał to jest tak jakby odpad pozrębowy, tak można by powiedzieć, czyli takie kawałki krótkie, krzywe, czasami lekko podgnite, to się sprzedaje jako opał. To w nomenklaturze leśnej naszej to nazywa się S4. Natomiast takie gałęzie, one też są grube, one są do 7 cm z korą. Te konary, czuby, właśnie gałęzie wyrabia się. I teraz tak, można kupić gotowy opał w nadleśnictwie i leśnictwie, który pozyska zakład usług leśnych, czyli firma, która wykonuje dla nas usługi, czyli de facto wycina drzewa, wykonuje prace zrębowe, a można zaoszczędzić na pracy drwala, bo w tym momencie, kiedy pozyskujemy sami, powracamy zatoczywszy olbrzymie koło do tego, co to znaczy, żeby pozyskać samemu sobie drewno. Wtedy, kiedy możemy pójść do leśniczego konkretnego, i on nam powie: słuchaj, tutaj zostały już te części, wywiezione zostało i papier, i części te wysokogabarytowe, i tutaj można posprzątać, tak kolokwialnie mówiąc, posprzątać, bo w lesie akurat wszystko się przyda. I jeśli się nie zgłosi taki człowiek, który będzie chciał tą gałęzię wyrobić, to przyjedzie rębak, rozdrobni tą masę i ona wróci do gleby. Natomiast jeżeli ktoś się zgłosi i będzie chciał wyrobić sobie takie gałęzie, to je po prostu składa w stosy i leśniczy mierzy długość, szerokość razy wysokość, czyli stosując metr przestrzenny. Ale na przykład taka gałęziówka, ciekawostka, potem się to przeliczano na metry sześcienne. 1 metr sześcienny w gałęziówce to są 4 metry przestrzenne, czyli stos gałęzi długi 4 metry, wysoki na metr i szeroki na 1 metr, to jest dopiero 1 metr przestrzenny. I to kosztuje tak, metr przestrzenny od tak 7 do 15 zł, potem razy 4 mamy metr sześcienny. Czyli już z sosnem można kupić taki stos, duży stos gałęzi, tak jak mówiłem, 4-metrowy, długi, można kupić za 35 zł, czyli cena jest kusząca. Nawet gotowego opału, takiego wyrobionego, powiedzmy sobie, że mamy drewno świerkowe, które kosztuje tak średnio około 160 zł za metr sześcienny. 7 metrów sześciennych świerka to jest kalorycznie tyle, co to na węgla. I tutaj mamy 1000 zł, węgiel nie wiem, ile dzisiaj
No,
kosztuje,
prawie
3200,
3000, czasami
3600.
więcej.
No, więc to jest różnica 3 do 1. Wobec tego blisko miast, dużych szczególnie, bo tam na terenach wiejskich, gdzie ludzie od zawsze wyrabiali drewno, a mamy takie zalecenie, żeby właśnie nie preferować handlarzy, tylko zapewnić ludziom przede wszystkim, tam nie ma takiego problemu. Problem pojawia się w rejonach o dużej gęstości zaludnienia, gdzie ludzie wcześniej palili czym innym, teraz szukają alternatywnych źródeł energii i w tym momencie, no, czasami trzeba poczekać, bo to drewno nie jest dostępne tak, jak idziemy do marketu i jesteśmy już przyzwyczajeni, że to leży na półce i bierzemy. Las jest takim magazynem, a leśniczy w pewnym sensie jest też magazynierem. Wydaje z magazynu otwartego lasu drewno. I tak ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które pamięta, że dużo rzeczy nie było w sklepie i trzeba było czekać na pewne rzeczy. Dzisiaj tak samo poprzez olbrzymią podaż, czyli każdy chce kupić drewno na już i to w tym momencie, może być taka sytuacja, że będzie musiał troszkę poczekać. I teraz kolejna sprawa. Oczywiście to jest ważna informacja dla tych, którzy wcześniej nie palili drewnem. Drewno, które tak naprawdę spełnia swoje warunki, to jest drewno sezonowane. Żeby ono spełniało swoją kaloryczność i nie smoliło, bo na przykład dąb czy buk ma bardzo wiele substancji smolistych i one takie palone na świeżo, czyli w danym roku kupimy ich, w tym samym roku chcemy je spalić, bardzo nam smoli komin i bardzo często się zdarza, że ten komin się potrafi zapalić nawet. Wobec tego takie drewno powinno 3 lata przelegiwać, więc to jest cały proces, to jest cała taka, no jak wszystko. Nie jest to rzecz, do której możemy podejść tak ad hoc i mówię: o, będę kupił sobie drewno, wrzucę je, spalę i drewno mokre, dymi, a nie pali, nie ma takiej kaloryczności. Nie spełnia swoich warunków, no po prostu idzie go więcej.
Prawdopodobnie ci wszyscy ludzie, którzy w tej chwili chcą zakupić to drewno, prawdopodobnie oni chcą zakupić je na tą zimę, dlatego że no nagle to zapotrzebowanie wzrosło. Nie sądzę, żeby ktoś to chciał kupować z wyprzedzeniem 3-letnim aż.
Dokładnie tak, ale tutaj o tym mówię i to jest ważna informacja, ponieważ ktoś, kto się na tym zna i pali drewnem od wielu lat, to on takie rzeczy wie. Natomiast dzisiaj ludzie szukają jakiejś alternatywy, no i owszem, to drewno się spali, bo ogień spali wszystko. Wysoka temperatura odpowiednia spali, natomiast będzie musiał zużyć tego drewna więcej niż jakby miał drewno sezonowane. Ja o tym mówię tylko dlatego, bo przy okazji, jak rozmawiamy o tym, to trzeba poruszać takie tematy, bo ja mam wrażenie, że dla wielu ludzi wiedza leśna jest wiedzą tajemną. Chociaż to jest 1/3 Polski, to są lasy właśnie. Mamy olbrzymie zasoby, a my jako firma w ciągu roku mamy wąską pulę drewna do wycięcia, ponieważ nie wolno nam wyciąć w danym roku więcej niż przerasta na pniu, tak mówiąc. Żeby tych lasów nie przeciąć, żeby zostało coś dla przyszłych pokoleń. I my jako gospodarze musimy o to dbać i nasz przemysł drzewny, który jest trzecim na świecie, jeśli chodzi o produkcję mebli i produktów drewnianych, chciałby na pewno więcej. Natomiast las ma trzy funkcje. Ma owszem gospodarczą, ale również ma funkcję przyrodniczą i społeczną. Wobec tego musimy zapewnić las dla przyszłych pokoleń, zadbać o wyłączenia z gospodarki leśnej te miejsca przyrodniczo cenne, miejsca w okolicach rzek, bo o wodę cały czas walczymy. Woda jest takim ważnym elementem w lesie i dużo rzeczy, dużo takich powierzchni też wyłączamy z użytkowania. Wobec tego, no, bycie leśnikiem to jest próbowanie dokonać rzeczy niemożliwych, czyli pogodzić wszystkich w okolicy. I tych, którzy by chcieli nie wycinać w ogóle żadnych drzew, i tych, którzy z drewna żyją, a w Polsce pracuje pół miliona ludzi w przemyśle drewnym, i jest to ważne, na część gałęzi gospodarki.
No właśnie, bo my sobie często, jak widzimy wycięty kawałek lasu, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę bardzo wiele rzeczy, które nas otacza dookoła, czy meble, czy domy, w których mieszkamy, czy no po prostu tak naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy z takich elementów naszej codzienności pochodzi właśnie z drewna. Żeby to drewno zrobić, pozyskać, trzeba wyciąć te drzewa. Niestety, no tak już jest, tak ten świat jest stworzony. Natomiast wiem, że Lasy Państwowe też ściśle przestrzegają tego, co można wycinać, a czego nie można wycinać. I to, co nam się wydaje takim gościom w lesie, okazjonalnym gościom w lesie, że to jest zdrowe drzewo, no to jest na przykład drzewo, które wiadomo, że w ciągu 5-10 lat ono już będzie gniło, więc jeżeli teraz nie pozyskamy tego drewna, no to ono pójdzie na straty.
Drewno jest surowcem odnawialnym. A co to znaczy? Jeśli wytniemy jakiś kawałek, my musimy maksymalnie do 5 lat, ale najczęściej są to 2 lata, posadzić tam nowy las. Czyli korzystamy, to jest takie trochę perpetuum mobile, bo cały czas mamy drewno. A dlaczego cały czas mamy drewno? Ponieważ mamy olbrzymi zasób powierzchniowy. 1/3 Polski to są lasy. Zwiększyliśmy lesistość od II wojny światowej z 18 do 30% powierzchni kraju. I u nas, szczególnie na Pomorzu, to jest odczuwalne, bo jak ludzie przyjeżdżają do nas ze Śląska, to mówią tak, tu mijają już Noteć, powiedzmy, i mówią: u was to jest tak, o dom, o człowiek, a jak człowiek, to jaki tutejszy. Tak trochę żartuję, ale chodzi o to, że my tutaj na północy stoimy lasami i kiedy ktokolwiek z państwa by, nie wiem, polatał dronem sobie, to widzi lasy po horyzont. Tu można iść kilometrami, idziemy cały czas lasem. I na przykład, jeśli ktokolwiek z państwa poszedł sobie, teraz sezon grzybowy właśnie się rozpoczął, znaczy trwa już w pełni, i kiedy, nie wiem, widzimy jakiś fragment lasu, który, a tam zawsze chodziłem, no i wyciekł. No dobrze, ale posadzą go. I takie oczka, te wycięte kawałki, one muszą mieć 100 lat, na przykład sosna, żeby mu zostać wycięta. I to nie jest tak, o, że ktoś sobie wymyślił, żeby dokonać w ogóle takiego wycięcia. Rok wcześniej trzeba to wszystko pomierzyć, zrobić przetarg na zasadzie zamówień publicznych, czyli tam się wszystko musi zgadzać. Jest to kontrowalne przez wszystkie możliwe instytucje na 3 litery, a my nie cofniemy się cywilizacyjnie. Drewna potrzebujemy. Nikt nie wróci do podcierania się liśćmi czy czcionką, jeśli chodzi o papier. Przepraszam za kolokwializm, takie mocne stwierdzenie, ale no papier wykorzystujemy w dokumentach, ale też jako papier toaletowy na przykład. Nikt nie wróci, no nie wiem, ja nie wyobrażam sobie instrumentów z plastiku. No są owszem elektryczne, ale prawdziwe skrzypce czy wiolonczela to jest jednak drewniane. Stół, krzesło, meble wszystkie nasze, to są produkty z drewna. Drewno jest miękkie, da się piękne rzeczy z niego wyrzeźbić. I jeżeli u nas, na przykład na terenie Polski, to drewno nie będzie pozyskiwane, gdzie tu jeszcze mamy nad tym kontrolę, bo mieszkamy w Europie, w cywilizowanych warunkach, to drewno będzie do nas przyjeżdżało, nie wiem, z Rosji, z Syberii, a jeszcze najgorzej, kiedy będą cięte lasy afrykańskie, dżungle, czy południowoamerykańska, a tak samo nasz zasób i nasze płuca świata, bo drewno będzie pozyskiwane mniej lub bardziej. Dlatego Polska jako państwo ma olbrzymie zasoby drewna i dlatego ono jest w miarę tanie. Bo proszę mi wierzyć, w różnych zakątkach świata kupienie drewna nie jest tak proste jak u nas i ceny są o wiele wyższe.
Ale mimo, że u nas te ceny są w miarę atrakcyjne, mimo tego, że można pozyskiwać to drewno samodzielnie za zgodą leśnictwa, nadleśnictwa, to i tak zdarza się bardzo dużo przypadków kradzieży tego drewna. I wiem, że w tym roku jest gorzej niż w poprzednim. Jak to wygląda w liczbach?
Mówi się, że okazja czyni złodzieja. Może komuś do głowy przyjść taki pomysł, że oto, no po co tam się starać, jeździć, kupować to, a wezmę sobie wytnę, nie? Albo ukradnę z jakiegoś stosu. I tak jak zawsze w okresie świątecznym zachęcam do tego, aby nabywać drzewko, bo najtańsza jest choinka legalna. Tak samo jest z drewnem, ponieważ jeżeli zostaniemy przyłapani na takim procederze, to musimy przede wszystkim wyrównać szkodę, która powstała, czyli płacimy równowartość tego drewna ukradzionego. Do tego jest jeszcze grzywna, nawiązka. No, grożą nam przy recydywie nawet bardzo wysokie kary i to się kompletnie nie opłaca. My dysponujemy naprawdę bardzo dobrym sprzętem i monitoringiem. Nasza Straż Leśna prowadzi dochodzenia w sprawie kradzieży drewna, jest bardzo dobrze wyposażona w różnego rodzaju sprzęt tego typu, który no, pozwala namierzyć sprawcę. I dużo, dużo tych spraw o drewno prowadzonych we współpracy oczywiście z policją jest wykrywanych. I teraz tak, mamy wzrost nie jakiś nie wiadomo drastyczny, ale zauważalny, ponieważ powiedziałbym tak, że w zależności od miejsca od 20 do 30% mamy skok w stosunku do roku ubiegłego, jeżeli chodzi o liczby kradzieży drewna. I to są najróżniejsze kradzieże. Każdy przypadek jest indywidualny i każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany. Czy to jest kradzież kradzież z pnia, czyli ktoś po prostu wziął i wyciął drzewo, czy to jest kradzież ze stosu, że ktoś sobie ukradł już przygotowane przez drugą osobę drewno. No się społeczeństwo też troszkę zmieniło. Ja pamiętam lata 90., gdzie sadzone były pierwsze klomby jakieś w miastach i tak dalej i często gęsto to znikało. Dzisiaj już mało kto, nie wiem, kradnie kwiatki z klombu czy niszczy ławkę w parku. Mam takie obserwacje, że skala zjawiska jest niższa, że szanujemy to powoli. No, ja mam dobre zdanie o moich rodakach i widzę, że, nie wiem, mamy wiatę w środku lasu. Mam takie przypadki, że kiedyś pewnie ona by nie powstała, dzisiaj sobie stoi i służy wszystkim. Wobec tego oczywiście kusi. Szybki zarobek zawsze będzie kusił, natomiast, no mówię, to się nie opłaca.
Rosną przypadki kradzieży tego drewna. 20-30% więcej. To jest tak, że do początku września było tych przypadków kradzieży tyle samo, co w ubiegłym roku. To prawda?
Dokładnie tak. To właśnie we wrześniu w tym roku osiągnęliśmy statystykę zeszłoroczną, a od września są jeszcze 4 miesiące. To właśnie nadchodzi zima i tutaj ten temat tym bardziej zacznie być dostrzegalny, ponieważ wielu ludzi dokonuje swoje działania na ostatnią chwilę, czyli nagle jak zacznie być zimno w listopadzie, ktoś się obudzi i mówi, o, muszę drewno kupić, nie? A drewno, że tak powiem, kupuje się na zimę teraz, kupuje się w lutym, w marcu, żeby ono zdążyło przeschnąć chociażby przez lato. Wobec tego nerwowość, podejrzewam, będzie widoczna przed zimą i robienie czegoś, odkładanie na ostatnią chwilę naprawdę nie ma sensu i tutaj przewiduję jakąś taką frustrację nawet z tego powodu i myślę, że tych przypadków, dlatego no ciężko mi powiedzieć o statystykach, to jak po zakończymy rok będziemy wiedzieli, ponieważ na bieżąco prowadzimy statystykę szkodnictwa leśnego, czyli tych wszystkich przypadków, które się w lesie dzieją i mamy pełne zestawienie na koniec roku danych. Wobec tego zachęcam do rozmowy na koniec roku, jak ten rok się zakończy.
Mówiliśmy o tym, że zapotrzebowanie na drewno rośnie. Procentowo ile więcej jest chętnych na zakup właśnie prosto z lasu tego drewna?
Tak jak powiedziałem, w mniejszych miejscowościach, gdzie i tak ludzie palą drewnem, to powiedziałbym czasami jest 2 razy tyle. Nie? Natomiast już przy takim, no powiedzmy jak Słupsk czy Koszalin, duże miasta, gdzie ludzie no teraz przekwalifikowują się, to bym powiedział, że czasami zapotrzebowanie jest 3 czy 4-krotnie wyższe nawet. No to wszystko jest zależnione od tak zwanej antropopresji, czyli ilości ludzi i ile ludzi potrzebuje w danym miejscu, bo tutaj istotną kwestią, której nie powiedzieliśmy, są koszty transportu. Ponieważ im bliżej uda nam się kupić drewno od miejsca zamieszkania, tym koszt transportu jest mniejszy. A nie każdy z nas dysponuje, nie wiem, ciągnikiem z przyczepą. Natomiast jeśli to drewno będzie musiało pojechać na dłuższą odległość, wobec tego będzie ten transport kosztował więcej. Wobec tego im więcej ludzi na danym terenie, czyli w pobliżu większych miast, to ta cena będzie wyższa właśnie ze względu na transport i dostępność w danym miejscu. Bo więcej ludzi zgłosi się w okolicach Słupska do nadleśnictwa, Leśny Dwór, czy do nadleśnictwa Damnica, czy tutaj do Ustki na przykład, nie, czy Warcina, niż takich nadleśnic gdzieś tam w środku, typu Niedźwiady, może Miastko, Bobolice, Tychowo, w środku województwa.
Państwo są w stanie zaspokoić te 3, 4, nawet czasami 5-krotne potrzeby?
Staramy się jak najbardziej zrobić to, co możemy. Oczywiście to wszystko jest kwestia polskiej normy, czyli no drewno musi spełniać swoje warunki do sprzedaży. Poszły wszystkie zalecenia odgórnie, aby właśnie skontaktować się i nadleśnictwa miały takie zalecenia, aby skontaktować się z ośrodkami miejskimi pomocy społecznej, aby rzeczywiście ludziom, którzy no nie mają wyjścia, nie mają innych warunków, umożliwić dostęp do tego drewna. I powiem jeszcze coś na koniec może takiego, jeżeli ktokolwiek z Państwa byłby no niezadowolony z obsługi, powiem tak, czy coś wydawałoby się nielogiczne, bo ja miałem taki sygnał na przykład, że ktoś musiał czekać jakoś niesamowicie długo, nie wiem, aż ktoś to drewno sprawdzi, jeszcze jakaś jednostka nadrzędna, tam ileś tygodni. No usłyszałem, nie wiem na ile to prawda, ale jeden ze znajomych mi powiedział, że usłyszał, że Straż Leśna musi to, nie wiem, sprawdzić i to miesiąc czasu będzie zajmowało i to jest dla mnie dziwne. Jeżeli ktokolwiek miałby wątpliwości, proszę dzwonić oczko wyżej. Jeśli Państwo mieliby w leśnictwie jakiś problem, proszę dzwonić do nadleśnictwa, dowiedzieć się, jak wygląda proces. Niczego nie ukrywamy, jesteśmy firmą transparentną, państwową. Urzędnicy są po to, aby ludziom służyć i jeżeli są jakieś problemy, warto rozmawiać. Ja to zawsze podkreślam i wyjaśniać sprawy, a emocje są zawsze najgorszym doradcą.
Ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem był Pan Dariusz Dyl z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do usłyszenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Zawsze służę pomocą, kontaktem. Warto pytać specjalistów.
Echo niesie, radio w lesie.